Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Moi drodzy, przez ostatnie 6 odcinków poznawaliśmy sieci komputerowe od strony teoretycznej. Omówiliśmy sobie, czym jest sieć, z jakich elementów się składa, no i co najważniejsze, poznaliśmy, jak przebiega cały proces komunikacyjny. To były bardzo ważne zagadnienia, niezbędne dla zrozumienia idei sieci komputerowych oraz całej komunikacji. Część z Was narzekała, że to tylko teoria, że to nudne, że chcecie praktyki. Poniekąd rozumiem takie podejście, gdyż sam, kiedy byłem młody, wszystko chciałem na już, na teraz. Nie obchodziła mnie żadna teoria, chciałem po prostu działać. Niestety w przypadku wielu zagadnień technicznych, zwłaszcza informatyki, nie da się przejść do praktyki od razu, nie znając teorii. Nie rozumiejąc szeregu wzajemnych relacji pomiędzy elementami całego systemu, nie rozumiejąc procesów zachodzących pomiędzy nimi. Przepracowanie tych 6 odcinków, w których zawarta została spora część teorii sieci komputerowych, było bardzo ważne, gdyż to pozwala nam pójść o krok dalej w nauce. Ten krok wykonamy właśnie dzisiaj. Wstępne plany, a także zapowiedź z poprzedniego odcinka zakładały, że tym razem zajmiemy się zagadnieniami dotyczącymi projektowania lokalnych sieci komputerowych. Dokonując jednak pewnej analizy związanej z treściami, jakie do tej pory omawialiśmy, doszedłem do wniosku, że zanim zajmiemy się projektowaniem sieci, warto na tym etapie pokazać proces komunikacyjny na żywo, gdzie poszczególne etapy komunikacji zostaną pokazane nie na slajdach, lecz w programie komputerowym, pozwalającym podglądać, co się dzieje w sieci. Ten dzisiejszy odcinek nie dość, że pozwoli Wam zobaczyć, że to, co zrobiliśmy do tej pory, to nie tylko książkowa, encyklopedyczna wiedza, którą musieliście opanować, bo ktoś sobie tak wymyślił, tylko że był to faktyczny, chociaż tylko teoretyczny opis tego, co w praktyce dzieje się w sieci. Mam również nadzieję, że wszystkie te osoby, które do tej pory nie potrafiły zrozumieć tego, co się w sieci dzieje, po przepracowaniu tego odcinka nie będą miały już problemów ze zrozumieniem tych zagadnień. W dniu dzisiejszym zajrzymy do karty sieciowej, poprzez którą komputery, jak również inne urządzenia, komunikują się w sieci. Dzięki temu zobaczymy, co tak naprawdę dzieje się w tej sieci oraz jak wiele danych przesyłanych jest w każdej sekundzie, nawet jeśli wydaje nam się, że w danym momencie sieć nie jest używana. Co więcej, pokażę Wam, jak łatwo odczytać loginy i hasła dostępowe do usług sieciowych, jeśli te nie stosują szyfrowanej komunikacji. Istnieje wiele aplikacji, za pomocą których możemy śledzić to, co przechodzi przez naszą kartę sieciową i analizować przepływ danych. Część z nich to proste, darmowe programy przeznaczone do, nazwijmy to, własnego użytku, inne z kolei to zaawansowane, wielofunkcyjne, komercyjne narzędzia stosowane do analizy ruchu w dużych sieciach korporacyjnych. Wszystkie tego typu programy nazywane są snifferami. Jednym z najpopularniejszych programów tego typu jest program, o którym już wspominałem wcześniej, w 4 odcinku, a mianowicie Wireshark. Sniffer ten dostępny jest zarówno na platformy Windowsowe, ale również na inne systemy operacyjne, chociażby na wszelkiej maści dystrybucje Linuxa czy macOSy. Pobierając program, zawsze warto korzystać z oficjalnej strony programu, dostępnej pod adresem wireshark.org. Zanim zaczniemy pracę w tym programie, pobierzmy go, a następnie zainstalujmy. Wybieramy tę zakładkę, następnie przechodzimy do sekcji Download. Wybieramy odpowiednią wersję i pobieramy na dysk. Program waży niecałe 50 MB, także jego pobranie nie powinno zająć zbyt wiele czasu. OK, program pobrany, uruchamiamy jego instalator. Przechodzimy dalej, zapoznajemy się z warunkami licencji, no i oczywiście zgadzamy się z zapisami tam zawartymi. W kolejnym etapie mamy możliwość zdefiniowania, jakie komponenty programu zostaną zainstalowane. Proponuję zostawić zaznaczone opcje bez zmian i przejść dalej. Dalej możemy określić, jakie skróty do programu zostaną utworzone, a także jakie rozszerzenia plików zostaną skojarzone z programem. Ja wybiorę utworzenie skrótu na pulpicie, pozostałe opcje odznaczę. OK, idziemy dalej. Dalej mamy domyślną ścieżkę instalacji programu. Ja nie będę jej zmieniał, tylko od razu przejdę do następnego kroku, w którym instalator pyta, czy zainstalować bibliotekę WinBackup, która pozwala w czasie rzeczywistym śledzić dane, które przechodzą przez kartę sieciową komputera. Jest to Windowsowa biblioteka, bez której nie da się śledzić ruchu na żywo, dlatego w naszym przypadku jest ona wymagana. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć o niej nieco więcej, to klikając w ten przycisk zostaniecie odesłani do strony www, która zawiera o niej szczegółowe informacje. Jeśli przypadkiem odznaczycie tę opcję, istnieje możliwość doinstalowania tego dodatku w późniejszym czasie. Idziemy dalej. Teraz możemy zdecydować, czy instalować kolejną bibliotekę. Tym razem jest to biblioteka, która pozwala przechwytywać dane z kart podłączonych poprzez magistralę USB. Ja posiadam standardową kartę sieciową, dlatego też nie będę instalował tego dodatku. Na koniec klikamy Instaluj i czekamy, aż program przekopiuje niezbędne pliki. Podczas instalacji Wiresharka powinno pojawić się okno instalacji biblioteki WinBackup. Dokładnie tak jak teraz. Wystarczy przeklikać opcję bez żadnych zmian. OK, program zainstalowany. Klikamy dalej, następnie zaznaczamy opcję uruchomienia programu i klikamy zakończ. Po uruchomieniu programu na początek musimy wybrać interfejs sieciowy, który będziemy podsłuchiwać. Jak widać, w moim przypadku widoczny jest tylko jeden interfejs sieci przewodowej. Pozostałe interfejsy, które mam w swoim komputerze, czyli ten od sieci bezprzewodowej oraz interfejs maszyn wirtualnych, specjalnie wyłączyłem, gdyż na tą chwilę nie są przeze mnie wykorzystywane. Jeśli macie więcej uruchomionych interfejsów sieciowych na swoich komputerach, wszystkie one będą tutaj widoczne. No chyba, że podczas instalacji Wiresharka nie zaznaczyliście biblioteki WinPackup. Wówczas nie będzie żadnego interfejsu na tej liście. Dlaczego? No dlatego, że jeśli ta biblioteka nie będzie zainstalowana, to wówczas nie będziemy mogli na żywo podglądać, co przechodzi przez naszą kartę sieciową. Pojawia się zatem pytanie, po co wówczas potrzebny jest Wireshark, skoro nie możemy podsłuchiwać na bieżąco? No musicie wiedzieć, że program ten nie służy tylko do podsłuchiwania sieci w czasie rzeczywistym, ale również, a właściwie należałoby powiedzieć przede wszystkim, do analizy ruchu sieciowego, który przechwycony został wcześniej na innym urządzeniu. My dzisiaj użyjemy go do podsłuchiwania własnej karty sieciowej. Po to, aby zobaczyć, że wszystkie te modele i protokoły to nie przysłowiowe Yeti, o którym wszyscy mówią, ale nikt go nie widział, ale że faktycznie ta komunikacja przebiega zgodnie z tym, co omówione zostało wcześniej. Głównym zadaniem Wiresharka jest jednak możliwość analizy ruchu w realnej sieci i ocena jej prawidłowego funkcjonowania. Przechwycony ruch możemy zapisać do plików, które potem można uruchomić na innym urządzeniu w celu głębszej analizy ruchu sieciowego. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pani Stasia skarży się, że programy sieciowe, z których korzysta, tak strasznie wolno działają i długo nawiązują połączenie. Możemy wówczas zainstalować na jej komputerze Wiresharka, włączyć nasłuchiwanie sieci, zapisać następnie dane do plików, a potem już w zaciszu własnego biurka spokojnie je przeanalizować i odnaleźć ewentualne anomalie. Oczywiście to tylko jeden z wielu przykładów zastosowania, ale moim zdaniem taki najbardziej oczywisty. Wróćmy jednak do sedna, bo trochę się rozgadałem. Wybieramy interfejs do nasłuchiwania i klikamy dwukrotnie. Nasłuchiwanie rozpoczęło się automatycznie. Co widać od razu w tym oknie? Jeżeli komputer podłączony jest z internetem, to bardzo szybko cały ten obszar zostanie załadowany przechwyconymi danymi. Każdy pakiet, umówmy się, że taką jedną porcję danych przechwyconą przez program będziemy nazywać pakietem, opisany jest adresem źródłowym i docelowym. Może to być adres IP lub adres MAC, w zależności od protokołu. Dalej mamy nazwę danego protokołu, długość w bajtach oraz informacje dodatkowe. W tym oknie mamy wyświetlane szczegóły dotyczące danego pakietu. Tutaj jak na dłoni będziemy mogli zobaczyć odzwierciedlenie modelu protokołów omawianego w drugim odcinku. No i jest jeszcze trzecie okno, w którym wyświetlane są konkretne bajty danych. Okna te są ze sobą powiązane. Jeśli przykładowo zaznaczę ten pakiet, to w dwóch pozostałych oknach pojawią się informacje dotyczące właśnie jego. Jak widzicie, obszar zawierający przechwycone pakiety zapełnił się bardzo szybko. Co więcej, kiedy przechwytywanie mamy w toku, to liczba tych przechwyconych pakietów cały czas wzrasta. Widać to tutaj na dole ekranu. Licznik bije cały czas, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje. Przeglądarka wyłączona, ja nic nie pobieram. Skąd zatem te dane? No w systemie operacyjnym mamy wiele usług, które korzystają z dostępu do sieci i cały czas przesyłają jakieś dane. Nie wspominając już o programach komputerowych, które praktycznie non-stop łączą się ze swoimi serwerami i wymieniają dane. Mamy programy antywirusowe, wtyczki Java, programy do synchronizacji usług chmurowych. Wszystko to niestety korzysta z połączenia sieciowego i cały czas coś wysyła. Jak nie w jedną, to w drugą stronę. Trochę to wszystko straszne, bo tak naprawdę niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak wiele danych z komputerów wycieka do sieci bez naszej świadomości. Jak zatem zabrać się za analizę tego wszystkiego? No na tym etapie i z tym widokiem byłoby to dość skomplikowane. Na szczęście program dysponuje możliwością filtrowania tego, co chcemy przechwytywać, bądź też filtrowania tego, co już zostało przechwycone. Jeśli na początku, przed rozpoczęciem pracy, nie zdefiniowaliśmy, jaki rodzaj ruchu chcemy przechwytywać, to program domyślnie przechwytuje wszystko, co przechodzi przez kartę sieciową. No i mamy tutaj oprócz znanych, lubianych i często stosowanych protokołów, również te mniej popularne. Obecna wersja Wiresharka pozwala przechwytywać grubo ponad 1000 różnego rodzaju protokołów sieciowych. Połapać się w tym wszystkim dość trudno, dlatego zastosujemy sobie filtr wyświetlania. Ale najpierw, klikając w czerwony kwadrat, zatrzymamy przechwytywanie pakietów. W polu filtr wpiszmy powiedzmy DNS. Enter. Jak widać, ilość pakietów drastycznie się zmniejszyła. A to dlatego, że teraz wyświetlane są już tylko zapytania i odpowiedzi serwerów DNS. Zmieniając filtr na powiedzmy HTTP, wyświetlimy tylko ruch związany z tym protokołem. No i tak można filtrować, co się chce, wpisując odpowiednie nazwy protokołów. To jest jedna możliwość. Druga z kolei to określenie, jakiego rodzaju ruch ma być przechwytywany. W tym wypadku już na początku definiujemy przechwytywanie tego, co nas interesuje, uruchamiając utworzony wcześniej filtr przechwytywania. Aby taki filtr utworzyć, wybieramy przechwytuj, następnie filtry przechwytywania. Mamy tutaj już kilka wstępnie zdefiniowanych filtrów, możemy także utworzyć swoje, klikając w ten plusik w rogu okna. Wprowadzamy wartość w filtrze, może to być konkretny protokół, zbiór protokołów, może to być konkretny adres IP, adres strony internetowej, czy też konkretny numer portu. Ja utworzę filtr przechwytujący protokół ICMP, czyli to, na czym leci ping. Wpisuję nazwę protokołu, koniecznie z małych liter, następnie nazwę filtra i zamykam okno. Teraz klikam w symbol koła zębatego, następnie w chorągiewkę, wskazuję konkretny filtr i zaczynam przechwytywanie. Jak na razie nic tu nie ma, no bo przechwytywany ma być tylko ruch protokołu ICMP, a jak do tej pory żaden ruch związany z tym protokołem przez kartę jeszcze nie przeszedł. Uruchommy zatem konsolę i puśćmy pinga do któregoś z urządzeń w mojej sieci lokalnej. No jak widzicie, coś się pojawiło. Mamy 8 przechwyconych pakietów. No i to by się zgadzało, no bo ping domyślnie wysyła 4 żądania echo i oczekuje 4 odpowiedzi, co w sumie daje nam 8 pakietów ICMP. Jak widzicie, filtrowanie działa świetnie. Program nie zaśmieca nas niepotrzebnymi na tą chwilę danymi, ale wyłapuje tylko te dla nas istotne. Taki filtr można również wybrać po uruchomieniu programu. Wówczas już na początku wyłapywane będzie to, co nas interesuje. Zanim zaczniecie wykorzystywać filtry, pamiętajcie, jaka jest różnica pomiędzy filtrami przechwytywania, a filtrami wyświetlania. Kiedy stosujecie te pierwsze, to przechwytywany jest tylko ruch zdefiniowany w filtrze. Natomiast kiedy stosujecie filtr wyświetlania, wówczas przechwytywane jest wszystko, ale wyświetlane jest tylko to, co na daną chwilę nas interesuje. Sami musicie zdecydować, czy przechwytywać chcecie wszystko, a potem definiować tylko filtry wyświetlania, czy od razu chcecie decydować, co będzie przechwytywane. Opcji związanych z tworzeniem filtrów jest wiele. Jak widzicie, chociażby tutaj można stosować negacje, a także operatory logiczne łączące warunki. Zainteresowanych odsyłam do dokumentacji oraz forum Wiresharka, gdzie znajdziecie wiele przykładów zastosowania konkretnych filtrów. Teraz natomiast przyjrzymy się, jak wygląda komunikacja klienta z serwerem www od środka oraz omówimy, co dzieje się w poszczególnych warstwach tak lubianych przez Was modeli na podstawie danych przechwyconych przez naszego snifera. Ostatnio męczyłem swoich uczniów, każąc im na kartkach opisywać to, co dzieje się podczas takiej komunikacji. Teraz będą mieli okazję zobaczyć to na żywo. Uruchamiamy ponowne przechwytywanie, następnie przechodzimy do przeglądarki i wprowadzamy adres strony pasjainformatyki.pl. Kiedy strona nam się wczyta w całości, wracamy do Wiresharka i zatrzymujemy przechwytywanie. Ok, sporo pakietów zostało przechwyconych, odfiltrujmy je, wprowadzając protokół HTTP do filtra. Ok, jak widzicie, trochę nam się oczyściło. Możemy przejść do analizy. Na początek zwróćcie uwagę na ten pakiet. Mamy tutaj adres IP mojego komputera jako źródłowy oraz adres IP serwera jako docelowy. No to jest oczywiste i nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. Zobaczcie jednak tutaj. W sekcji info mamy jak byk wypisane, czego żąda klient od serwera. Mamy tutaj typowe żądanie HTTP, czyli GET, a także wersję protokołu, poprzez którą klient żąda od serwera zasobu. Dalej mamy pakiet odpowiedzi. Adres źródłowy to teraz adres serwera, natomiast adres docelowy, no to już jest mój klient. Widoczne jest tutaj jeszcze jedno żądanie od klienta do serwera. To jest związane z tym, że nasza strona korzysta z różnego rodzaju wtyczek, a na stronie głównej jest właśnie zastosowana jedna z nich. Skoncentrujmy się jednak na tym pierwszym żądaniu i odpowiedzi. Kiedy zaznaczymy konkretny pakiet, wybierzmy ten, będziemy mogli przeanalizować cały proces enkapsulacji danych, czyli proces dodawania istotnych informacji niezbędnych podczas komunikacji. Widoczne są one tutaj. Inaczej niż w przypadku omawiania modeli na sucho, tutaj mamy odwróconą kolejność, czyli warstwa aplikacji jest na dole, a warstwa fizyczna na górze. Zacznijmy od warstwy aplikacji. Zastosowany tutaj protokół tej warstwy no to HTTP. To jasna sprawa. Kiedy rozwiniemy sobie szczegóły dotyczące tego protokołu, zobaczymy informacje związane z samym żądaniem GET. Nazwę hosta, wersję systemu operacyjnego oraz silnika przeglądarki, akceptowalne rodzaje danych oraz kodowanie czy też język. Jeśli ktoś chce dokładnie zobaczyć, jak działa konkretny protokół oraz jakie informacje przesyła, to nie ma lepszego sposobu niż taka analiza. Warstwa aplikacji zrobiła swoje. Zakodowała dane i przekazała je do warstwy transportowej. Widzimy, że protokół transportowy stosowany przez HTTP to TCP. Protokół ten przypisał do segmentu numery portów, losowy klienta jako port źródłowy oraz konkretny, czyli w tym wypadku port 80, jako docelowy. Pamiętamy z odcinka 4, że warstwa ta, stosując protokół TCP, zanim pozwoli na przesłanie konkretnych danych, zestawia najpierw połączenie pomiędzy klientem a serwerem. Co prawda tutaj tego nie zobaczymy, gdyż analizując protokół HTTP takie połączenie mamy już zestawione, ale sam proces uzgadniania trójetapowego omówię za chwilę. Segment TCP z numerami portów dociera do warstwy sieciowej, inaczej nazywaną internetową, no i tam dzięki protokołowi IPv4 otrzymuje adres IP źródłowy, czyli mojego komputera, i docelowy, czyli serwera. Widzimy to tutaj. Jeśli rozwiniemy sobie szczegóły protokołu IP, możemy zobaczyć wielkość nagłówka protokołu, całkowitą długość pakietu wraz z danymi, informacje o tym, że pakiet nie został pofragmentowany, czas życia pakietu, rodzaj protokołu transportowego i tym podobne. Wszystko to, co tutaj widzicie, to nic innego jak nagłówek protokołu IP, ten sam, który w teorii pokazywałem Wam w 5. odcinku. Dalej pakiet IP trafia do warstwy łącza danych, gdzie ponownie w procesie enkapsulacji dostaje informacje sterujące. Tym razem są to adresy fizyczne mojego komputera, no i bramy sieciowej. Pamiętajcie, że MAC adresy służą do komunikacji w ramach jednej sieci. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku. No i na szczycie mamy jeszcze informacje dotyczące samej ramki, która została przechwycona i wysłana w świat. Widzimy tutaj całkowitą wielkość, czy rodzaje protokołów, które w tej ramce się znajdują. To wszystko działo się na kliencie, czyli na moim komputerze. Teraz zobaczymy, co w odpowiedzi wysłał nam serwer. Idąc tym razem od góry, mamy informacje o samej ramce, która do nas dotarła. Następnie w ramce informacje o MAC adresach, źródłowy to mój router, a docelowy to już komputer. Dalej pakiet IP z adresami IP serwera i klienta. Tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia, poza tym, że adresy IP zamieniają się miejscami. Więcej dzieje się tutaj, czyli w warstwie transportowej. Przekazanie zawartości strony internetowej to spora dawka bajtów, dlatego segmentów zawierających dane strony jest więcej. Widzimy tutaj, że w ramach jednej konwersacji przekazanych będzie 15 segmentów TCP zawierających dane. To jest normalne. Strony www to obecnie potężna ilość danych, dlatego ich przesyłanie następuje etapowo. Dalej mamy odpowiedź HTTP serwera, zawierającą odpowiedni komunikat, datę, rodzaj, wersję serwera, linki strony, a także zawartość odpowiedzi i kodowanie znaków. No i na deser mamy jeszcze całą zawartość pliku strony głównej, która tutaj widoczna jest jako kod źródłowy, natomiast w przeglądarce jako zwyczajna strona www. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Cały proces przekazywania danych pomiędzy serwerem a klientem mamy jak na dłoni. No może trochę przesadziłem, bo nie uwzględniliśmy tutaj przechodzenia danych przez routery, no ale to już wynika z tego, że zwyczajnie nie da się tego zrobić z domowego komputera, nie mając dostępu do routerów, przez które przechodzą dane. Ale tak czy siak, jak widzicie, sporo da się podejrzeć. Okej, to teraz zobaczmy jeszcze, jak nawiązywane jest połączenie TCP, zanim faktyczne dane, czyli w tym przypadku zapytanie do serwera www i odpowiedź, zostaną przesłane. Kiedy wpiszę w filtrze TCP, to program pokazuje mnóstwo sesji. Wynika to z dwóch czynników. Po pierwsze, większość protokołów warstwy aplikacji wykorzystuje TCP jako protokół transportowy, tak więc każda konwersacja klienta z serwerem wymaga takiego zestawienia, bez względu na to, co jest przesyłane. A po drugie, jak widzieliście przed chwilą, jedno zapytanie do serwera to jeden segment, ale już odpowiedź serwera to segmentów kilkanaście. Stąd tutaj mnogość segmentów TCP. Zacznijmy od tego przechwyconego pakietu. Mamy tutaj adres IP mojego komputera, a także adres IP serwera. Protokół to oczywiście TCP. Widać w polu info numery portów, źródłowy klienta i docelowy serwera. Widać też, że została ustawiona flaga SYN. Jeżeli ktoś z Was nie oglądał 4. odcinka, gdzie omawiałem, jak wygląda uzgadnianie trójetapowe pomiędzy klientem a serwerem, teraz powinien zatrzymać wideo, obejrzeć odcinek o warstwie transportowej i dopiero wówczas kontynuować oglądanie tego wideo. W innym przypadku nie widzę większego sensu, gdyż ciężko Wam będzie zrozumieć to, co tutaj omawiamy. Kiedy rozwiniemy sobie w stosie protokołów TCP, to również zobaczymy, że flaga SYN jest ustawiona. Świadczy o tym ta jedynka. Idźmy dalej. Kolejny pakiet to odpowiedź serwera, zawierająca ustawioną flagę SYN oraz ACK. ACK informuje, że serwer jest gotowy na zestawienie połączenia. Widać to tutaj i tutaj. No i na koniec klient odpowiada serwerowi segmentem z ustawioną flagą ACK, co oznacza, że jest gotowy przesłać żądanie. Proces uzgadniania połączenia jest zakończony. Sesja pomiędzy klientem a serwerem ustanowiona. No to teraz klient wysyła już konkretne żądanie do serwera www, co widać tutaj. Następnie serwer przesyła segmenty odpowiedzi, których ilość zależy od wielkości przesyłanych danych. Kiedy wszystkie segmenty zostaną już przesłane, dopiero następuje wysłanie odpowiedzi HTTP. Jak widzicie, serwer cały czas przesyła segmenty z ustawioną flagą ACK do podtrzymywania konwersacji. Analiza ruchu związanego z protokołem TCP może w znacznej mierze przyczynić się do oceny poprawności działania sieci komputerowej. Skoro możemy podejrzeć, jak ustawione zostały flagi podczas nawiązywania połączenia, jesteśmy także w stanie zobaczyć, kiedy nastąpiła retransmisja segmentów, czy podejrzeć funkcję okna przesuwnego w praktyce. Jest to jednak zabawa dla bardziej zaawansowanych administratorów, dlatego na tym poziomie nie będziemy zgłębiać się już w ten temat. Zobaczmy za to, jak prezentuje się w Wiresharku realizacja zamiany nazw na adresy IP, czyli jak działa protokół DNS. Zanim wprowadzę w przeglądarkę adres jakiejś strony, wyczyszczę bufor DNS na moim komputerze. Użyję do tego konsoli uruchomionej w trybie administratora i wprowadzę polecenie ipconfig/flashdns. Wykonanie tego polecenia czyści pamięć cache programu rozwiązywania nazw na moim komputerze. Jak widać, bufor czysty. Uruchamiamy nowe przechwytywanie. Wprowadzamy adres mojej strony, czyli examine.e13.pl. Wracamy do Wiresharka i zatrzymujemy przechwytywanie. Wprowadzamy protokół do filtra, no i mamy już tylko ruch związany z protokołem DNS. W konfiguracji mojego komputera, jako serwer DNS, wpisany jest adres bramy. Dlatego w moim przypadku to on realizuje zamianę nazw. Jeśli Wasze ustawienia są inne, widoczny tutaj będzie adres serwera, który macie zapisany w konfiguracji IP komputera. Jak widzicie, pojawiło się wiele pakietów związanych z protokołem DNS. No a w przeglądarce wpisałem tylko adres strony examine.e13.pl. Skąd zatem tyle tego, skoro wpisałem adres jednej strony? No musicie wiedzieć, moi drodzy, że w dzisiejszym internecie każda strona www zawiera w swoim kodzie odnośniki do różnych usług. Przykładowo, jeśli korzystacie z Google Fonts, który udostępnia czcionki, czy z Google Analytics, który pozwala analizować ruch na stronie, to linki do tych usług znajdować się będą w kodzie strony, czy to w skryptach, czy w CSS-ach. Kiedy wchodzimy na taką stronę, to klient odwołuje się nie tylko do niej, ale również do tych usług. Mówiłem o tym już w poprzednich odcinkach. Jeśli na danej stronie znajdują się linki do innych stron czy usług, to również następuje zapytanie do serwera DNS o ich adresy IP. Stąd tutaj tak wiele wyników. Jak widzicie, moja strona korzysta z Google Fonts, a także z Bootstrapa. Stąd tutaj te wpisy. Odszukajmy zapytanie o adres IP domeny examine.e13. Jest. To jest to zapytanie. Jak widać tutaj, DNS w warstwie transportu nie korzysta z ciężkiego protokołu TCP, lecz z protokołu UDP. Odnajdźmy teraz odpowiedź na to zapytanie. Jest. Jak widać, strona examine.e13.pl działa na takim adresie. To jest ten sam adres, co strona PASI. Wszystkie strony, które prowadzimy z Mirkiem, mają jeden adres IP, gdyż korzystamy z tego samego, zaufanego hostingu. Jak widzicie, bawić się można Wiresharkiem bez końca, analizując te wszystkie pakiety. Tak wiele dzieje się w sieci w każdej sekundzie. Dalszą zabawę pozostawiam dla wszystkich chętnych. Teraz natomiast chciałbym pokazać Wam, jak niebezpieczne może być korzystanie ze stron internetowych, które wymagają podawania danych, np. z tych, do których trzeba się logować, jeżeli te nie stosują szyfrowanej komunikacji z wykorzystaniem protokołu SSL. W przykładzie tym użyję skryptu logowania, który stworzył Mirek w drugim odcinku kursu PHP. Skrypt ten wraz z bazą danych mam już na serwerze. Wszystko dzieje się lokalnie, dlatego zamiast nazw domenowych będę używał adresów IP urządzeń. Resetujemy przechwytywanie, a także filtr. Przechodzimy do przeglądarki i wprowadzamy adres. OK, jesteśmy na stronie. Spróbujmy się zalogować. Udało się. No to wróćmy teraz do Wiresharka i zobaczmy, co przechwycił. Mamy tutaj zapytanie do naszego serwera, no i odpowiedź. To nam wyświetliło stronę. Dalej mamy wysłanie danych logowania do serwera. Analiza tych danych powinna pozwolić nam zobaczyć przesyłane login i hasło. Mamy to. Proszę, login i hasło jak na tacy. Widzicie teraz, jak niebezpieczne jest korzystanie ze stron, które nie stosują szyfrowania komunikacji. Wystarczy, że ktoś taką komunikację przechwyci i bez trudu będzie w stanie odczytać dane logowania. Strach się bać. Niekiedy deweloperzy stron internetowych stosują tak zwane haszowanie haseł zapisanych w bazie. Działa to mniej więcej tak, że kiedy dane zostaną przesłane do serwera PHP, ten haszuje je, na przykład metodą ND5, co w konsekwencji nie pozwala ich odczytać, gdyby ktoś na przykład przechwycił naszą bazę użytkowników. Ten sposób pokazał Mirek w trzecim odcinku PHP. Jest to zdecydowanie bezpieczniejszy sposób przechowywania danych, bo nawet jeśli ktoś wkradnie się do bazy użytkowników, to i tak nie będzie w stanie odczytać haseł, bo zapisane są one w sposób nie dający takiej możliwości. Widzicie to właśnie na ekranie. Ale czy takie rozwiązanie może dawać 100% gwarancji bezpieczeństwa? No i czy kiedy ktoś przechwyci dane logowania, to nie będzie mógł ich odczytać? Zaraz to sprawdzimy. Resetujemy przechwytywanie i ponownie odpalamy stronę logowania. W międzyczasie zmieniłem skrypt, dlatego działam na tym samym adresie. W tym wypadku hasła logowania przechowywane są w bazie jako zahaszowane. Spróbujmy się zalogować. Ok, udało się. Zobaczmy, co wyłapał Wireshark. Mamy tutaj żądanie do serwera, no i jest odpowiedź. To wyświetliło nam stronę. Dalej mamy pakiet logowania. Zajrzyjmy tutaj. No i jak widzicie, i tym razem dane logowania podane jak na tacy. Dlaczego tak się stało, pomimo tego, że w bazie hasło użytkownika jest zahaszowane, a tutaj widoczne? No zanim dane zostaną zahaszowane, to muszą zostać przesłane do serwera. Przesłanie z kolei odbywa się jawnym tekstem. Dlatego też kiedy przechwytujemy dane przesyłane do serwera, możemy je z łatwością odczytać. Tak naprawdę jedynie całkowite szyfrowanie komunikacji pomiędzy klientem a serwerem z wykorzystaniem protokołu SSL jest bezpieczne. Podobnie sprawa będzie wyglądać z serwerem FTP i danymi logowania do niego. Jeśli korzystamy z serwera FTP, który nie stosuje szyfrowanej komunikacji, również jesteśmy narażeni na wyciek danych logowania. Serwer FTP działa w mojej sieci lokalnej. Pokażę teraz, jak Wireshark odczytuje dane logowania właśnie do usługi FTP. Resetujemy przechwytywanie, no i próbujemy dostać się do serwera. Ok, udało się. Zanim zakończymy przechwytywanie, prześlijmy jeszcze na serwer dowolny plik. Ja taki plik mam już przygotowany. Za pomocą metody drag and drop przenoszę plik na serwer. Ok, gotowe. Zobaczmy teraz, co przechwycił Wireshark. No jak widać, sporo tego. Spróbujmy odszukać interesujące nas dane. Jest login. To jest to. No i poniżej hasło. Znowu wszystko podane jak na tacy. Idźmy dalej, a odnajdziemy to, co przesłaliśmy na serwer. Jest nasz plik. Widzicie, nawet operacje wykonane na serwerze FTP nie stanowią dla Wiresharka tajemnicy. No dobra, zobaczyliśmy, jak stosować Wiresharka do analizy pakietów. Jesteśmy w stanie przechwytywać pakiety przechodzące przez nasz komputer oraz podglądać loginy i hasła, które przesyłane są w postaci niezaszyfrowanej, co oznacza, że odcinek możemy powoli kończyć. Założę się, że wielu z Was czekało, aż powiem, jak dobrać się do komputerów innych osób i z nich przechwytywać dane. Niestety muszę Was rozczarować. Nie powiem, jakich nielegalnych metod należy użyć, aby możliwe było przechwytywanie danych z innych komputerów, do których nie posiadacie dostępu i zezwolenia. Nie mogę tego zrobić z prostej przyczyny. Kanał Pasja Informatyki to kanał edukacyjny, a nie przestępczy. To kanał dla pasjonatów informatyki, a nie dla przestępców, którzy chcą wyłudzać dane. Tak, moi drodzy, jeśli nie macie dostępu do danego urządzenia, nie macie zgody na administrowanie nim, to takie przechwytywanie i późniejsze wykorzystanie nielegalnie zdobytych danych jest zwyczajnym przestępstwem. Jeśli jednak jesteście administratorami sieci, macie dostęp do danych osobowych, to jasne i oczywiste jest, że powinniście wiedzieć, w jaki sposób podłączyć się do sieci, aby móc przechwytywać pakiety z innych komputerów. Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest kopiowanie ruchu na przełączniku z jednego portu na drugi. Działa to tak, że podpinacie się komputerem do przełącznika, a w konfiguracji tego przełącznika wprowadzacie ustawienie, które kopiuje dane z konkretnego portu, np. komputera pracownika, na port, do którego się podpięliście. Nie jest to żadna metoda hakerska, ponieważ aby to zrobić, musicie mieć fizyczny dostęp do przełącznika sieciowego, a także ten przełącznik musi być konfigurowalny. No i taką konfigurację musicie przeprowadzić. Jest to metoda stosowana przez administratorów, dzięki której są w stanie przechwycić ruch z danego komputera, no i poddać go analizie celem wyeliminowania występujących w sieci anomalii. O pozostałych metodach nie będę opowiadał. Myślę, że zainteresowani znajdą odpowiednie źródła w sieci. Na tym, moi drodzy, zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że teraz łatwiej Wam będzie rozumieć sieci i to, jakie procesy w nich zachodzą. Wyjątkowo nie przygotowałem oprawy dydaktycznej do odcinka, gdyż uważam, że to, co chciałem Wam przekazać, zawarłem w tym wideo. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdrawiam, Damian Stelmach.